Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego gościa Janusz Dreczka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pełnomocnik wojewody do spraw rodziny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Wczoraj rząd przedstawił kolejne propozycje wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, między innymi opodatkowaniem 4% podatkiem najbogatszych. I to ma być jedna ze składowych tworząca system wsparcia osób niepełnosprawnych po nowemu, który teraz, obecnie, pana zdaniem, jest jaki? Niewystarczający, niewydolny, zaniedbany?
Ja myślę, że to jest dzisiaj tak, że od pewnego czasu jest budowany ta polityka, którą rząd prowadzi, jest budowany jakby mechanizm zaufania społecznego. Zaufania, a jednocześnie solidaryzmu. To są gdzieś te nasze wartości. Ja jestem z pokolenia solidarnościowego. Te wartości, dla których naprawdę poświęciliśmy sporo czasu, sporo zdrowia, sporo życia i dla których byliśmy gotowi oddać wszystko. I dzisiaj to realizujemy. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, on się właściwie doskonale wpisuje w tę politykę. Politykę, która odchodzi od naiwności, od pobłażliwości, a jednocześnie wkracza w ten nurt polityki zaufania. Bardzo ładnie pan profesor Rosa na ostatniej konferencji poświęconej rodzinie w poniedziałek w Akademii Jakuba Sparadyża też to zdefiniował. Tworzenie atmosfery zaufania. Zaufania w rodzinie, zaufania w domu, zaufania w mieście, zaufania w państwie, zaufania społecznego.
Ten zaproponowany system, o którym wczoraj usłyszeliśmy, ma się opierać w sumie na trzech filarach. Wspomnianym solidarnościowym, pakiecie społecznej odpowiedzialności oraz
dostępności programie Dostępność+. Dostępność plus już znamy.
Panie dyrektorze, ta mapa budowy nowego systemu wsparcia w pana ocenie będzie wystarczająca, sprawi, że ten sektor społeczny będzie w końcu dofinansowany?
Ona sprawi, czy na pewno się zmieni. Że ten sektor na pewno się zmieni, bo przecież to jest połączone nie tylko z tymi mechanizmami finansowania, ale to jest również połączone z zapowiadaną reformą systemu orzekania o niepełnosprawności, wprowadzenia orzekania o niesamodzielności, dodatek do emerytur dla rodziców, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi, zwiększenie dostępności do turnusów rehabilitacyjnych. To są rzeczy już wreszcie podpisane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, czyli pomoc dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, to znaczy zniesienie limitów finansowych przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom o znacznym stopniu, ze znacznym stopniem niepełnosprawności i zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych. I wreszcie druga, renta socjalna, która zostaje zwiększona do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ale tak naprawdę to są pewne liczby, pewne wartości, pewne zapisy ustawowe, a chodzi o to, żeby każdy obywatel naszego kraju, ażeby każdy Polak, każdy, kto chce żyć w naszym kraju, mógł żyć swobodnie, mógł żyć z dostępem do wszystkich dobrodziejstw naszej kultury, naszej oświaty, czy wreszcie życia gospodarczego, prowadzenia działalności gospodarczej. U nas w wydziale jest pan na wózku inwalidzkim, pan Kazimierz i no dzisiaj już pracuje po zmianie siedziby naszego oddziału, który zajmuje się koordynacją, dzisiaj już pracuje z całym zespołem, a przez ileś tam lat musiał niestety pracować na parterze budynku. To są te zmiany, które mają doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ktoś, kto ma pełne prawo do życia, nie czuł się jakby pozbawiony tego prawa, nie odnosił wrażenia.
Są już dwie ustawy. To, co wczoraj zostało przedstawione, będzie procedowane. A jak w takim razie wytłumaczyć wczorajsze komentarze protestujących w Sejmie? Nie wiem, czy pan słyszał. To nie były żadne propozycje, mówili na gorąco po tym, co rząd przedstawił, nawołując poprzez media do wręcz niepodporządkowania się
proszę państwa,
ewentualnym zmianom,
odpowiem,
w szczególności
odpowiem,
płacenia daniny solidarnościowej.
Odpowiem krótko. Każdy z nas potrafi ocenić tę sytuację, jeśli ma pełny dostęp do pełnej informacji, do faktów, które się rozgrywają w codziennym życiu. To każdy to oceni sam. Ja nie będę oceniał publicznie. Jestem dzisiaj jako urzędnik administracji rządowej zobowiązany do tego, ażeby przygotować administrację, Wydział Polityki Społecznej, bo w większości to dotyczy właśnie pracy naszego wydziału, wojewody, ażeby te wszystkie narzędzia, o których dzisiaj mówi rząd, ażeby te wszystkie narzędzia, o których, które będą, które są prognozowane również, żeby one funkcjonowały nienagannie i żeby autentycznie spełniały te wszystkie programy, żeby autentycznie spełniały swoją rolę. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku. Budowanie tego mechanizmu wzajemnego zaufania. I to jest klasycznym przykładem program wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci, Rodzina 500+. To jest klasyczny przykład zaufania. Zaufania polityki i polityków do Polaków i Polaków do polityki.
Kontynuujemy wątek rodziny. W poniedziałek w szerszym gronie odbyła się debata, dyskusja, konferencja, jak zwał, tak zwał, na temat rodziny.
Seminarium.
W województwie lubuskim. Jaka jest w pana ocenie lubuska rodzina? Jakie są potrzebne jeszcze formy jej wsparcia?
Rodzina lubuska jest szczególnie na mapie Polski, szczególnie jej forma, jej formuła, jej życie zaznacza się szczególnie na mapie Polski pod wieloma względami. Dzisiaj i to seminarium odpowiedziało nam na kilka pytań. Spojrzenie na rodzinę może być naprawdę różne i to, co się dzieje, te dane, te zjawiska, te formy, te formuły, które zachodzą w życiu lubuskich rodzin, są różnie interpretowane. Stąd są różnie interpretowane, różne przekazy, różne informacje docierają do publicznego przekazu. I to seminarium również pokazało, jak różnorodne i różne mogą być interpretacje tych zachowań i tych zjawisk. Dlatego z nami, czyli Urzędem Wojewódzkim, czyli Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem, pod patronatem pani minister Elżbiety Rafalskiej, współorganizowali to seminarium Wojewódzki Urząd Statystyczny i Akademia Jakuba z Paradyża, zresztą pod patronatem Radia Zachód, o czym pan mi przypomniał przed chwilą w rozmowie przed wejściem do studia. Rodzina w województwie lubuskim, a poza tym to seminarium też było związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. To jest również stulecie Urzędu Statystycznego.
Jak wygląda lubuska rodzina w świetle, nie wiem, danych statystycznych?
To jest coś, co chcemy poprzez organizację kongresu rodziny w województwie lubuskim. W najbliższym roku, rozpoczynamy 10 listopada, na te pytania chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, ale nie chcielibyśmy odpowiadać na te pytania sami, tylko chcielibyśmy, ażeby odpowiedzi na te pytania powstawały, ażeby każdy mógł odpowiedzieć na to pytanie. Stąd będzie cykl konferencji przez cały rok, od 10 listopada tego roku do 10 listopada 2019 roku. Wydaje się, że zadowolenie na przykład po wprowadzeniu programu 500+, zadowolenie lubuskich rodzin kształtuje się na jednym z najwyższych wskaźników w województwie lubuskim. 80% osób, 80% lubuskich rodzin jest zadowolona z tej sytuacji, która jest. No to są zaskakujące dla nas dane, a jednocześnie nasze województwo na tle innych województw wygląda z niektórymi wskaźnikami jakby skrajnie odwrotnie.
Właśnie przy takim pytaniu zawsze zastanawiam się, wie pan, panie dyrektorze, co mają na przykład rodziny w województwie podkarpackim, a czego nie mają rodziny w lubuskim, że dzieci się u nas rodzi zdecydowanie mniej niż tam, choć i tak więcej niż przed laty.
Tak, ale tu na to się nakładają wskaźniki w ogóle rozwodów, małżeństw partnerskich, czy związków partnerskich, przepraszam, nie małżeństw partnerskich, tylko związków partnerskich. Na to naprawdę składa się wiele czynników. Jedno seminarium na to pytanie nie udzieli odpowiedzi. Z tych danych, z tych informacji i z tych referatów, z tych wystąpień wynika, że sytuacja jakby ogólny odbiór życia naszych lubuskich rodzin jest znacznie lepszy, aniżeli kilka czy kilkanaście lat temu. Tak mówią dane, tak mówią wskaźniki. Badania naukowe, które w tej chwili są prowadzone i opieramy się głównie na badaniach naszych, czy Uniwersytetu Zielonogórskiego naukowcach, czy wreszcie naukowcach z Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie. One wskazują na to, że stajemy się bardziej odpowiedzialni za swoją rodzinę, że chyba, tak mi się wydaje, ta liczba urodzin zresztą wzrosła za ubiegły rok, bo ponad 500 urodzin więcej było w województwie lubuskim. Jasne, że trzeba się przyjrzeć, co powoduje to, ale ogólna ocena dzisiaj tych, przynajmniej uczestników naszego seminarium, wskazuje, że ta kondycja lubuskich rodzin systematycznie się kształtuje pozytywnie, o tak bym to nazwał, bo nie chciałbym używać sformułowań źle, dobrze, ale odbiór ogólny, nawet na podstawie statystyki, jest odbiorem pozytywnym.
Panie dyrektorze, ja kończąc wychodzę z założenia, że obydwie rodziny, to zarówno przypadkowa rodzina w Podkarpackim i w Lubuskim, też chce mieć dzieci, każda rodzina chce mieć dzieci i to więcej niż jedno dziecko, ale coś jest tak nie tak, bo coś nas dzieli. I to jest chyba temat, który trzeba poddać szerszym badaniom.
Stąd cykl konferencji i cykl seminariów, które będą się odbywać od listopada tego roku do listopada następnego roku. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak podjął decyzję, że taki kongres przeprowadzimy. Zresztą mamy już wsparcie innych środowisk naukowych, oprócz Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, także Akademii Jakuba z Paradyża. No, bardzo sympatyczną rozmowę też odbyliśmy z panią profesor Józefiną Hrynkiewicz, która się już zaangażowała i zadeklarowała, że wspomoże nasz kongres rodzin w województwie lubuskim w jego organizacji i jakby w prognozowaniu tego, co, jakie zadania musi wykonać administracja rządowa, samorządowa zresztą, i wreszcie, jakie sami powinniśmy podjąć działania.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję, to jest temat rzeka.
Janusz Dreczka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pełnomocnik wojewody do spraw rodziny, był naszym porannym gościem.
Bardzo dziękuję.